Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 24 maja. Ponad tydzień temu Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili, że łączą siły i zakładają na wybory komitet koalicyjny. Obie formacje przeszły długą drogę od wspólnej listy spraw do załatwienia do wspólnej listy na wybory. Z drugiej strony ostatnia prosta negocjacji nie będzie ani prosta, ani przyjemna. Dziś razem z Janną Sawicką i Wojciechem Szackim zastanawiamy się, co czeka trzecią drogę w najbliższych tygodniach. Zapraszam na nasłuch. Słuchajcie, tym razem proponuję zacząć od końca i zadać wam pytanie, którym pewnie w innych okolicznościach bym kończył ten podcast, czyli czy waszym zdaniem trzecia droga wystartuje rzeczywiście jako komitet koalicyjny w najbliższych wyborach, a jeżeli nie, to jaka jest alternatywa i czy nadal jest ona możliwa?
Ja myślę, że wystartują, chociaż nie mówię tego z jakimś takim stuprocentowym pełnym przekonaniem. Od kilku tygodni, od kiedy słyszymy, że oni zamierzają razem iść na te wybory parlamentarne, stworzyć jedną listę do Sejmu, wielu komentatorów wieszczy ich upadek, spadek pod próg. Jak na razie sondaże wskazują, że to się nie dzieje. Oni zdecydowali, że stworzą koalicyjny komitet, czyli ten próg wyborczy wynosi 8%. A średnio w sondażach mają teraz trochę ponad 13% poparcia. To znaczy, że do tego progu mają jeszcze daleko. Jeżeli uda im się zachować ten poziom notowań, no to wystartują. Jeżeli nie uda im się, bardzo ciężko to przewidzieć jest obecnie, bo przed nimi jest na pewno wiele trudnych wyzwań politycznych. Jeżeli im się nie uda, no to będą musieli zacząć rozglądać się za innym rozwiązaniem, a inne rozwiązanie jest tak naprawdę jedno, czyli w momencie, kiedy zaczną się zbliżać do progu wyborczego, to zgłoszenie się do Donalda Tuska z prośbą o wpuszczenie na listy Platformy czy stworzenie jakiegoś komitetu razem z Platformą, Koalicją Obywatelską.
Niewiele mam tutaj do dodania. Jest jedna tylko sprawa taka deadline'owa, to znaczy wiemy, że formalna kampania wyborcza i zakładanie, rejestrowanie komitetów zacznie się w wakacje, gdzieś lipiec, sierpień, po opublikowaniu postanowienia prezydenta o wyborach. No i to będzie ten moment, kiedy trzecia droga będzie musiała podjąć tę ostateczną decyzję. No i tak jak Aśka powiedziała, tutaj sondaże odgrają największą rolę, więc pytanie, w jakim stanie przetrwa trzecia droga czerwiec i w jakiej formie wejdzie w wakacje. Na dziś wydaje się, że zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Szymon Hołownia, jak i wszyscy ludzie związani z oboma tymi formacjami chcą iść samodzielnie.
A istnieje taki scenariusz, żeby oni się połączyli i wystartowali jako jedno ugrupowanie, a nie jako komitet koalicyjny? Czy to nie wchodzi w grę? No bo rozumiem, że jest jeszcze takie zagranie, znaczy to jest po prostu obniżenie sobie tego progu.
Tak, ale mi sobie ciężko jest wyobrazić taki scenariusz, to znaczy, że jedna z partii musiałaby zrezygnować, albo obie partie musiałyby kompletnie zrezygnować z swojej tożsamości, swojej nazwy i stworzyć nową partię między 8% progiem a 5% progiem w momencie, kiedy jakiś komitet jest na trendzie zniżkowym, jest tak naprawdę niewielka różnica. Nie wydaje mi się, żeby to była dobra decyzja zmienianie komitetu z koalicyjnego na partyjny. Nie byłby to pozytywny sygnał do wyborców, którzy pewnie by w takim momencie politycznym, momencie kryzysu, momencie spadku i zjazdu zaczęliby się oglądać na inne ugrupowania. Nie wydaje mi się, żeby to obniżenie progu na 5% zmotywowało wyborców do tego, żeby jednak zostać przy trzeciej drodze.
A ja sekundkę podrążę. To czy wyobrażam sobie taki scenariusz, że mamy koniec czerwca, że średnia sondażowa trzeciej drogi jest w okolicach 9-9,5%, czyli jest słabo, ale nie tragicznie. No i wtedy siada Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia i mają taki oto dylemat. Czy idą się ukorzyć i przeprosić z Donaldem Tuskiem i usiąść do rozmów o wspólnych listach z pozycji wybitnie słabej, czy zgodzić się na to, czy mówicie, co rzeczywiście niewątpliwie jest niełatwe i nieprzyjemne, ale założyć nową partię PSL 2050 i wystartować licząc na to, że może dzięki temu wrócą do tych 12%, ale nie ryzykują tego, że spadną poniżej 8%.
To mogłaby być też partia Trzecia Droga tak naprawdę. Oni już w jakimś sensie z tych swoich nazw i części tożsamości zrezygnowali, więc to by może im to ułatwiło.
No tak czy inaczej, każdy z tych scenariuszy, który zarysowałeś, byłby fatalny. Nie tylko zresztą dla obu tych partnerów, ale pewnie również dla całej opozycji. Więc no, na pewno zrobią wszystko, żeby tego uniknąć. Taka techniczna partia na wzór Konfederacji też jest oczywiście możliwa. Stworzyłoby to jakąś możliwość podzielenia subwencji później już po wejściu do Sejmu.
No to też jest plaster na odpływ taktycznych wyborców, prawda? W sensie, że jeżeli jest ten trend spadkowy, no to z jednej strony rozumiem, że odpływają wyborcy, ale z drugiej strony jednak są tacy wyborcy, którzy niezależnie od wszystkiego będą głosowali na Szymona Hołownię i Kosiniaka-Kamysza, czy szerzej na PSL, tak? W sensie, że oba te ugrupowania i obaj ci liderzy mają jednak jakiś tam swój, nie za wielki, ale jednak beton partyjny. I no rozumiem, że jest to nieprzyjemne i trudne, no ale to mogłoby po prostu zahamować to krwawienie. No dobrze, słuchajcie, to mamy to, wiemy mniej więcej, jakie jest wyzwanie, jakie wyzwanie stoi przed Trzecią Drogą, to teraz proponuję porozmawiać o tym, jakie są uwarunkowania, jakie są zagadnienia i jakie są problemy, a może szanse, które stoją przed Trzecią Drogą. Tak naprawdę o szansach trochę rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie wokół 800+, więc proponowałbym dzisiaj raczej skupić się na tych trudnościach i zagrożeniach, na tych rzeczach, które Trzecia Droga musi przezwyciężyć. Wypisałem sobie listę 8 takich zagadnień i będę z nich do was strzelał i będę was prosił o komentarz. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i wydaje mi się, że jest mało nazwana, mało powiedziana, a bardzo istotna, to znaczy Trzecia Droga ma bardzo trudną grupę docelową, bo poza swoimi korowymi wyborcami, tymi wyborcami, którzy kochają Szymona Hołownię i kochają PSL albo Władysława Kosiniaka-Kamysza, jest dosyć duża grupa wyborców, na których Trzecia Droga się zasadza, którzy są elektoratem zniechęconym, sfrustrowanym, nazwałbym ich elektoratem depolaryzacyjnym, właśnie takim trzeciodrogowym, ale z drugiej strony bardzo niehomogenicznym i trudnym.
Tak, i rozmawialiśmy niedawno z Wojtkiem, z jednym z przedstawicieli partii Polska 2050. On nam mówił o przeprowadzonych przez nich ostatnio szerokich badaniach ilościowych i jakościowych, z których wyszło, że takim potencjalnym sufitem poparcia dla Trzeciej Drogi osiągalnym jest 20%. Tak jak mówiłam, teraz mają trochę ponad 13%, ale żeby dojechać do tych 20%, musieliby zwerbować przede wszystkim osoby, które chcą głosować, ale nie wiedzą na jaką partię, oraz osoby, które jeszcze nie są zdecydowane do udziału w wyborach. To są wyborcy, którzy często mają poglądy centrowe, często mają po prostu jakieś swoje życiowe plany, zainteresowania, niespecjalnie spędzają czas na tym, żeby oglądać programy informacyjne, żeby siedzieć na Facebooku, na jakichś grupach politycznych. Osoby niezainteresowane polityką, do których jest bardzo, bardzo trudno dotrzeć z przekazem. Jeżeli oni chcą mieć o 6 punktów więcej w sondażach porównaniu do tego, co mają teraz, to jest około 1 miliona wyborców więcej. Tak przy założeniu, że frekwencja jest wysoka, około 60%. Może to być trochę mniej niż 1 milion. Ale 1 milion wyborców, którzy są w tym momencie niespecjalnie zaangażowani, niespecjalnie zainteresowani polityką, a oni nie mają bardzo dużo pieniędzy, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, i ludzi, środków, możliwości, narzędzi, wydaje się to bardzo trudnym zadaniem.
No to jest spory problem, że ludzie, których chcesz przyciągnąć, nie chcą dać się przyciągnąć, nie dawali się dotąd przyciągać innym partiom, często nie głosowali. Wiemy skądinąd, że wszystkie badania zawyżają frekwencję, bo mnóstwo ludzi uważa, że należy powiedzieć ankieterowi, że będzie się głosowało, a później oni do urn nie idą. No więc celowanie w tych wyborców jest trudne i wróży wiele problemów. I nic dziwnego też, że te największe partie akurat tam nie marnują swoich zasobów, tylko starają się mobilizować własnych wyborców. Tutaj pojawia się jakaś chęć zagospodarowania tego pola. Pytanie, czy to będzie u gór.
No ale właśnie tu jest jeszcze drugi problem, który bym dopowiedział. Mianowicie ten brak homogeniczności tej grupy. To znaczy to, co jest najniższym wspólnym mianownikiem tej grupy, to jest to, że nie podoba im się oferta polityczna, która w tym momencie stoi, i oni szukają czegoś innego. Natomiast to nie znaczy, że oni szukają tego samego, więc dotarcie do tych osób z przekazem jest o tyle trudniejsze. Ten przekaz musi być bardzo zniuansowany i zróżnicowany, bo to nie jest grupa ludzi, którym zależy na A, B lub C, tylko to jest grupa, którym zależy na bardzo różnych, prawdopodobnie, rzeczach, celach, mają inne wrażliwości. Niektórzy kiedyś głosowali na opozycję i się zniechęcili, inni głosowali na PiS.
Pewnie różne wykształcenie, różny status materialny, mieszkają w różnych miejscowościach, w sensie albo na wsi, albo w małych miastach, w średnich, w wielkich. No tak, strasznie trudno będzie do nich dotrzeć.
Tak, jak mówisz o tej niespójności, to ja sobie tak myślałam o tym, że to jest koalicja złożona z dwóch bardzo niespójnych bytów. To znaczy o tym, że PSL jest niespójny, to wiemy od kilku lat, od kiedy w 2019 roku Kosiniak-Kamysz postanowił się zwrócić do mieszkańców miast, bo zauważył, że bazując tylko na wsi, on nie jest w stanie przekroczyć progu wyborczego, więc zaczął stawać na takich dwóch nogach. Trochę wieś, trochę większe miasta. Ciężko stwierdzić jednoznacznie, co to jest za partia od kilku lat, ale od kilku lat mają jakąś tę swoją grupę wyborców. A z drugiej strony Polska 2050, która no też jest niejednorodna, też jest trudna do zdefiniowania, też ciężko stwierdzić, na ile oni są konserwatywni gospodarczo, na ile są liberalni gospodarczo. Co oni tak naprawdę uważają o państwie? Pomimo, że wiele dokumentów programowych produkują, to starają się zwrócić do różnych grup wyborców i są trudni do zdefiniowania jednym słowem.
To przechodząc do drugiego punktu, i on trochę się wpisuje w to, to jest no właśnie kwestia polaryzacji i tego, jak mało jest w tym momencie tlenu w polskiej debacie publicznej pomiędzy PiS-em i Platformą, i jak mało tego tlenu będzie, szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę, że jest i Lewica, i Konfederacja, które domykają ten środek, tak? Więc jakby jest ten główny spór, jest ten drugi spór i w środku gdzieś próbuje się wstrzelić ta trzecia droga, więc pytanie, czy ta trzecia droga po prostu, jeżeli chodzi o taką uwagę ludzi śledzących politykę, nie jest bardzo wąska.
Tak jak myślę sobie o tej trzeciej drodze, to wracam pamięcią do takiego sławnego, niesławnego wykładu Sławomira Mencena z 2019 roku, w którym on przedstawił tą swoją piątkę, że nie chcemy Żydów, homoseksualistów, Unii, podatków i aborcji. I on mówił o tym, że dlatego jest skrajną prawicą, ponieważ bardzo trudno jest stworzyć nową partię w centrum. Ponieważ po pierwsze centrum jest zagospodarowane przez dwóch gigantów, którzy mają gigantyczne środki o to, żeby walczyć o tych centrowych wyborców, a po drugie dlatego, że w centrum są wyborcy, którzy często nie mają poglądów politycznych i nie mają w sobie emocji politycznej. I to są bardzo trudni ludzie, żeby ich za sobą pociągnąć. I to jest jeden problem. A drugi problem jest taki, dosyć oczywisty, że Platforma i PiS grają na tę polaryzację. Jest ona dla nich sprzyjająca, potrzebna im. Lubią skupiać na sobie uwagę, lubią skupiać uwagę mediów i opinii publicznej na swoim sporze. Sprawia to, że one dzięki temu rosną i takiemu bytowi pośrodku bardzo trudno jest z tym walczyć.
W sumie tak, tylko że tego tlenu jest chyba ciut więcej niż drzewiej bywało, bo przecież w porównaniu na przykład z wyborami w 2019 roku PiS jest słabszy, Koalicja Obywatelska jest albo na tym samym poziomie, albo ciut słabsza. Więc tutaj to nie jest tak, że w ogóle nie ma tlenu i te pozostałe partie, zarówno Konfederacja, jak i Lewica, jak i Trzecia Droga, no zagospodarowują sporą część tej sceny politycznej, w sumie porównywalną do tych największych bytów.
To jest w ogóle jakiś taki wątek, który nam się przewija w tych rozmowach, no bo z jednej strony mówimy o skrajnej polaryzacji, która przede wszystkim jest widoczna moim zdaniem w mediach i w mediach społecznościowych, a z drugiej strony, jak sobie sumujemy poparcie w tym momencie dwóch największych partii,
no to jest 60%.
To jest około 60%. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę mimo wszystko problemem trzeciej drogi nie jest tak naprawdę Platforma i PiS, tylko rywalizacja o tą narrację trzeciodrogową z jednej strony z Lewicą, a z drugiej strony z Konfederacją. Znaczy są trzy w tym momencie byty polityczne.
Trzy trzecie drogi.
Są trzy trzecie drogi. Więc dosyć dużo, jak na trzecią drogę. No i tu dochodzimy do trzeciego punktu, który sobie wynotowałem i który wydaje mi się być dosyć ciekawy. To znaczy, ja mam trochę tak, że w dużej mierze krytyka trzeciej drogi polskiej sceny politycznej jest o tym, że Platforma nie ma wiele do zaoferowania, ponieważ jest antypisem, a PiS jest antyplatformą. Natomiast ja mam wrażenie, że to, co ja głównie słyszę od trzeciej drogi, to że oni nie są Platformą i nie są PiS-em. To znaczy, że ja nie do końca widzę ten pozytywny przekaz.
Tak, i myślę, że masz tutaj sporo racji. Oni na pewno próbują zbudować sobie jakiś taki pozytywny wizerunek i nie być wyłącznie anty, ale przedstawiać swoje propozycje. Jeżeli ja się sama zastanawiałam, kim oni są na tej scenie politycznej, i pewnie taka pierwsza odpowiedź to jest to, że chcą być partią, która skupia się na polepszeniu jakości życia w Polsce, czyli na tej właśnie edukacji, zdrowiu, lepszej jakości samorządach, walce o klimat. Natomiast mają tutaj duże problemy komunikacyjne. To znaczy oni żyją w takim przekonaniu, że są jedyną partią, która ma rzeczywiście pomysł na tę Polskę, rzeczywiście program, że mają te swoje strategie 2050, że cały czas siedzą i myślą i produkują te kolejne dokumenty w odróżnieniu właśnie od Platformy, która tego nie robi. Natomiast ludzie nie wiedzą o tym programie. Ciężko jest takiemu zwykłemu obywatelowi powiedzieć, co oni tak naprawdę proponują. I weźmy na przykład 800+, bo to jest taka ostatnio najważniejsza sprawa, do której się odnoszą, że właśnie PiS i Platforma chcą 800+, a po trzeciej drodze wiemy tak naprawdę tyle, że oni nie chcą tego, a niewiele wiemy, co oni proponują w zamian.
Ja nie wiem, czy będę odpowiadał dokładnie na twoje pytanie, ale mam trochę tak z tą trzecią drogą, że to, czego im brakuje, to jest energia, jasność, wyrazistość, jakaś taka nuta szaleństwa. Tego wszystkiego tam nie ma. Te ich wystąpienia wyglądają na takie poprawne, napisane według jakiegoś podręcznika. Nie widać tam czegoś świeżego, porywającego. I nie wiem, na ile to przemawia przeze mnie jakieś znudzenie i narzekactwo, a na ile tak jest rzeczywiście. No, ale zdaje się, że przynajmniej część wyborców podziela tę moją ocenę. I żyjemy trochę w takim świecie, w którym dwaj główni bohaterowie pokazują nam obrazy i oferują emocje. Może nawet nie tyle obrazy, ile jakieś plansze z komiksu o superbohaterach. Walka dobra ze złem i tak dalej. A Kosiniak-Kamysz i Hołownia pokazują jakiś taki podręcznik akademicki albo przewodnik kulinarny. No coś, co jest potrzebne, ma jakichś swoich czytelników i fanów, ale niezbyt licznych i których raczej ta lektura nie porywa, tylko ewentualnie mogą się na nią skusić, mogą powiedzieć, że może ją kupią. I też nie wiem, na ile to jest tak, że trzecia droga nie są skazani na taką drogę właśnie, na taki sposób komunikowania się z wyborcami, bo inaczej mogliby być podróbką po prostu tych dwóch największych partii. I gdy widzieliśmy Szymona Hołownię płaczącego nad konstytucją, to mieliśmy takie poczucie, że jednak do niego to nie pasuje i nie jest to typ zachowania, który przysparza mu wyborców. Więc być może oni nie mogą grać innej roli, być może muszą być tacy stonowani, wyciszeni i liczą na to, że właśnie ten styl mówienia o polityce, ten styl komunikowania się z wyborcami służy ich celom i poszukiwaniu ich wyborcom.
Tylko tu wracamy do tego pierwszego punktu, czyli do tej trudnej grupy docelowej, która jest mniej zainteresowana i sfrustrowana. To znaczy mówienie na niższym poziomie emocji i mówienie w inny sposób prawdopodobnie słabiej dotrze do ludzi, którzy się mniej interesują tą polityką. Więc tu jakby mam wrażenie, że jest pewne sprężenie zwrotne, które działa na niekorzyść tej trzeciej drogi. Nawiązując do tego, co powiedziała Joanna i trochę przechodząc do następnego mojego punktu, to jest ta niejasność programowa. To znaczy z jednej strony to, co ja głównie słyszę, a przynajmniej taki mam odbiór tej trzeciej drogi, to, że nie są PiS-em, nie są Platformą, twierdzą, że oni są bardzo skupieni na programie, rzeczywiście wykonują dużo ruchów wokół tego programu, a koniec końców mają duży problem z zakomunikowaniem tego, czym ten program jest i co w nim się znajduje. I szczerze mówiąc, mówienie o jakości życia, że będą chcieli podnieść jakość życia, no to jest bardzo fajny pomysł, ale to jest dla mnie trochę z kategorii, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi i żyli jak najdłużej. W sensie nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić, jak taki przekaz trafi do wyborców trudnych. Wydaje mi się, że brakuje jakiś, i tutaj no nie jesteśmy od doradzenia, nie mamy też jakichś świetnych pomysłów, ale nośnych haseł, nowych rozwiązań, konkretnych jakichś zaklęć, które spowodują, że ktoś sobie myśli, kurczę, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz mają świetny pomysł na Polskę. To znaczy, mam wrażenie, że oni sami trochę wpadli w takie zaklęcie, że ich pomysłem na Polskę jest to, żeby myśleć długofalowo. Ale trochę poza tym, że oni będą myśleli długofalowo, to ja nie do końca rozumiem, o czym konkretnie oni długofalowo myślą.
Oni też mają taki przekaz wymiany pokoleniowej w polityce, więc wychodzi tych dwóch stosunkowo młodych liderów średniego pokolenia, powiedzmy no wyraźnie młodszych od Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, ale to też trochę niewiele z tego wynika. Mają ten przekaz obniżenia temperatury sporów w polityce. Podkreślają, że umieją rozmawiać z różnymi politykami z różnych stron sceny politycznej, że mają niezłe relacje z takie robocze z Andrzejem Dudą. Ale to wszystko też się nie układa w jakąś jedną spójną opowieść. Ta opowieść, która niosła Hołownię przez ostatnie lata, odkąd wystartował w wyborach prezydenckich, czyli ten przekaz antyestablishmentowy, że on tutaj zbuduje całkiem świeżą siłę, się zawalił po zawarciu tego konkubinatu z PSL-em i nie ma powrotu już raczej do tego. Nie będzie już więcej antyestablishmentowy Szymon Hołownia, gdy startuje razem z najstarszą partią w Polsce, która wciąż chyba dzierży rekord, jeśli chodzi o najdłuższe rządy w Polsce z różnymi koalicjantami.
Rozmawialiśmy chwilę, bo to był mój piąty punkt, o tej niespójności pomiędzy Kosiniakiem a Hołownią i tymi ugrupowaniami. Wydaje mi się, że to też jest dosyć oczywiste, to znaczy tutaj to są jednak różne ugrupowania z różną historią, z różnym podejściem i że to, co ich łączy, no właśnie to jest to was pytanie tak naprawdę, co ich łączy. Znaczy moim zdaniem ich łączy interes wyborczy przede wszystkim. No i może mniej więcej podobny wiek i ta opowieść o zmianie pokoleniowej oraz to, że nie są ani PiS-em, ani Platformą. Ale poza tym, to ja nadal nie do końca rozumiem, co ich łączy. To znaczy, może Aśka, ty możesz przywołać tą wspólną listę spraw do załatwienia, ale znowu ta wspólna lista spraw do załatwienia, bardzo dobrze pamiętam ten grebs, którym oni zagrali na tej konferencji prasowej. I moim zdaniem ten grebs wcale nie był taki zły. Natomiast mam wrażenie, że ten grebs przykrył wszystko inne i ja autentycznie w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co na tej wspólnej liście spraw było.
Ciężko rzeczywiście wymyślić to, co ich jeszcze łączy, poza tym, że mają córki w tym samym wieku i często o tym wspominają. Więc oni teraz chyba idą w taką narrację trochę, że może niewiele ich łączy, ale świetnie się uzupełniają.
Tak, tak. No ja mam takie poczucie, że jakby to jest taka trochę narracja, że każdy Polak i każda Polka chciałaby mieć takich dwóch zięciów jak Kosiniak i Hołownia, ale co poza tym, no? Wydaje mi się też, i tu bym przechodził dalej i zastanawiał się może, jak oni mogliby z tego wyjść, że to trochę wynika też z jednej strony z braku doświadczenia, szczególnie po stronie Szymona Hołowni, a z drugiej strony z sukcesu, jakim były wybory prezydenckie. Przy czym, moim zdaniem, trochę ta opowieść trzeciodrogowa jest dużo łatwiejsza w wyborach prezydenckich, które się kręcą wokół jednej osoby, jednego kandydata, jednej postaci. I trochę jest tak, że i widzieliśmy to w przypadku Kukiza w 15, i widzieliśmy to w przypadku Hołowni teraz, że ktoś, kto wchodzi klinem między dwóch głównych kandydatów i mówi: ja jestem inny od tego i tamtego, to jest coś, co dosyć dobrze się sprzedaje w wyborach prezydenckich. W wyborach parlamentarnych, szczególnie tak trudnych jak te, to wyborcy szukają czegoś innego. A, i tu mówię o tym braku doświadczenia, i tu mówię chyba o tych błędach komunikacyjnych, o których wy to wspominaliście, mając nieprzychylne, no bo powiedzmy to sobie szczerze też, znaczy trzecia droga ma podgórkę i nawet jeżeli są zapraszani do mediów liberalnych, to mają niewątpliwie trudniej, nie mają swoich mediów, są często atakowani, są atakowani w mediach społecznościowych, są atakowani przez publicystów. Wiele osób w mediach liberalnych ich nie lubi i to trzeba też uczciwie przyznać, że nie jest łatwe. Ale z drugiej strony, jeżeli ma się trochę tego airtime'u, to moim zdaniem właśnie tym bardziej trzeba przyjść z możliwie jasnym i trafiającym w punkt przekazem. A jak ja słucham skądinąd dosyć dobrze wypadającego Szymona Hołownię, który mówi raz o tym, raz o tamtym i mówi w sposób sympatyczny, zniuansowany i niegłupi, no to mimo wszystko niewiele z tego zostaje. Więc to jest trochę ta opowieść o tym, że w tej trudnej rzeczywistości medialnej oni chyba powinni się przebijać z bardzo konkretnymi postulatami, pomysłami i komunikatami. A trochę tak opowiadają o tym, jacy oni są fajni, jaki mają program, jakby chcieli i co by chcieli, ale niewiele z tego zostaje w debacie publicznej.
To, co jest szansą trzeciej drogi, moim zdaniem, no to jest to, że oni są no tak naprawdę jedyną nadzieją opozycji do tego, żeby przejąć władzę. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli trzecia droga spadnie pod próg, to naprawdę ciężko sobie wyobrazić scenariusz, w którym Platforma ma tak wysoki wynik, żeby razem z Lewicą stworzyć większość przeciwko PiS-owi i Konfederacji, niezależnie czy te partie by się ze sobą łączyły. I Tusk wydaje się tego nie zauważać, wiele liberalnych mediów wydaje się tego nie zauważać. Rozumiem, że to nie jest rola Tuska, żeby stwarzać polityczną przestrzeń dla trzeciej drogi, żeby oni mogli sobie rosnąć, ale trzecia droga powinna to jakoś wykorzystać, że oni są tak naprawdę jedyną nadzieją, że bez trzeciej drogi ciężko by było zmienić władzę w tym kraju.
Ja jeszcze wrócę na sekundę do tych błędów politycznych, powiedzmy, trzeciej drogi. Dla mnie wysoce ryzykowne wydaje się utworzenie dwóch różnych sztabów wyborczych. To znaczy kampania, przynajmniej żyje w takim przekonaniu, powinna być tym okresem, w którym ten przekaz powinien być maksymalnie ujednolicony w ramach jednego komitetu wyborczego, czy to jest koalicyjny komitet, czy jednopartyjny komitet wyborczy. A tutaj mamy zapowiedź powołania dwóch osobnych sztabów. Mamy już przedsmak tego, jak to może wyglądać po ogłoszeniu 800+, gdy jedno mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, a drugie Szymon Hołownia. Później nastąpiło jakieś zbliżenie stanowisk. Hołownia chyba powiedział, że może poprzeć poprawki PSL-u, albo PSL powiedział, że może poprzeć poprawki Hołowni, ale nie wyglądało to bardzo poważnie. No a w kampanii, gdy mamy do czynienia z jeszcze większym zainteresowaniem polityką po stronie wyborców, takie błędy będą po pierwsze wykorzystywane przez konkurencję, po drugie dostrzegane przez elektorat i tworzenie dwóch osobnych bytów i podkreślanie, że my jesteśmy jednym komitetem, ale mamy trochę różne pomysły, że po wyborach utworzymy osobne kluby, ale że te osobne kluby chcą tworzyć wspólny rząd razem z Platformą i Lewicą. Że to wszystko nie wygląda dobrze, nie wygląda zachęcająco i to może być zarodek wielu jeszcze problemów przed datą wyborów. No i kolejna rzecz, o której tutaj nie mówiliśmy, to jest tworzenie list wyborczych, bo akurat o tym w umowie programowej zmianki są bardzo lakoniczne. Nie wiemy, poza tym, że ma być porówno kandydatów Polski 2050 i PSL-u na listach wyborczych, to nie wiemy dokładnie, jak ten podział będzie wyglądał. Nie wiemy, ile będzie jedynek dla jednej partii, ile dla drugiej. Jak to będzie z różnymi koalicjantami PSL-u, którzy już teraz istnieją, czyli Unią Europejskich Demokratów. Jakieś środowiska jeszcze samorządowe się kręcą zarówno przy PSL-u, jak i przy Hołowni. Mamy problem z wolnościowcami, czyli tym odpryskiem z Konfederacji, z Arturem Dziamborem, który prawdopodobnie chciałby gdzieś wystartować jeszcze i niewykluczone, że PSL by go na tych listach widział, a może Hołownia by go nie widział. Mamy jeszcze przecież kwestię rozpadającego się właśnie sojuszu Agrounii i Porozumienia. Nie od dziś wiemy, że część polityków Porozumienia myślała o starcie z list PSL-u, więc tutaj jeszcze czeka nas prawdopodobnie kilka zawirowań i zakrętów przed trzecią drogą na drodze do stworzenia tych list.
No dobrze, to mam jeszcze ostatni punkt na mojej liście, a potem przejdziemy do podsumowania. To jest kwestia niewielkich środków. Mówię tu przede wszystkim o kwestiach finansowych, coś o czym też sam wspomina wprost Szymon Hołownia i coś, czego się też spodziewaliśmy, że te 3 lata, w ogóle dojechanie do tych wyborów, to i tak było duże osiągnięcie, no ale trochę to wygląda tak, jakby Szymon Hołownia biegł maraton i wbrew oczekiwaniom i obawom dobiegał
do stadionu.
Prawie już do stadionu, tylko no niestety, zgodnie z oczekiwaniami, już ledwo człapie na tej ostatniej prostej. Więc to jest trochę pytanie, czy to da się odwrócić i jak ta dysproporcja środków między jednak PSL-em a Hołownią, szczególnie w sytuacji dwóch sztabów, szczególnie w sytuacji, gdzie prawdopodobnie będzie dochodziło do rywalizacji pomiędzy kandydatami z dwóch różnych ugrupowań, czy to się nie będzie przekładało na jakieś dodatkowe napięcia? To znaczy z jednej strony, jak dużym problemem jest ten niedobór środków, a z drugiej strony, czy to dodatkowo nie będzie generowało napięć pomiędzy bogatszym i biedniejszym kuzynem na tej trzeciej drodze?
Ja przypuszczam, że powstanie koniec końców jeden sztab, zresztą takie informacje usłyszeliśmy niedawno od polityków trzeciej drogi, że jeżeli to się nie będzie sprawdzać, że są dwa sztaby, to po prostu zrobią jeden. Z tych kwestii finansowych, no oczywiście to jest wielki problem, że Polska 2050 nie ma pieniędzy. W umowie koalicyjnej dogadali się, że oni zapłacą takie same sumy za kampanię PSL i Polska 2050, więc to nie jest tak, że jedna partia będzie finansować całą kampanię. Natomiast jest to dosyć zaskakujące, ponieważ PSL wykaraskało się ze swoich dawnych, odwiecznych problemów finansowych. Oni tam mieli gigantyczny dług do spłacenia swego czasu. Teraz otrzymują normalną subwencję i są normalną partią, która dostaje co roku miliony z budżetu państwa. Natomiast Polska 2050 żyje, istnieje dzięki wpłatom swoich sympatyków i członków. Natomiast ci ludzie po 3 latach płacenia pieniędzy trochę się demobilizują, trochę mają pewnie mniej tych pieniędzy. Jest inflacja, więc mają też inne potrzeby, więc pewnie należy się spodziewać, że ta kampania, jeżeli dopną tego, jeżeli rzeczywiście dotrzymają słowa zapisanego w umowie, że składają się po połowie, no to będzie tania, co nie wróży jej najlepiej.
Trzeba pamiętać, że kampania ta prawdziwa, formalna jeszcze się nie zaczęła. Te największe komitety Koalicji Obywatelskiej PiS-u wydadzą na nią ponad 30 milionów złotych. Trzeciej drodze będzie bardzo trudno doskoczyć do tego progu, bo tak jak Kaśka mówiła, PSL ma subwencje, ale nie są to subwencje gigantyczne. Szymon Hołownia jedzie na oparach, więc tutaj będzie duża przewaga tych większych i starszych komitetów. Trzecia droga musi szukać pewnie jakichś kredytów, to znaczy Polska 2050 na pewno już teraz, co wiemy, szuka banku, który udzieliłby kredytu na kampanię. No i banki się nie garną do tego. Znaczy jest jeden bank, który tradycyjnie pożycza partiom, ale te warunki kredytowania nie są najlepsze. Nasz rozmówca użył sformułowania paskarskie, ale pewnie innej drogi nie będzie, bo kieszenie sympatyków Hołowni nie są tak głębokie, żeby wystarczyły na tę kampanię. A trzeba pamiętać, że jeszcze zanim się zacznie kampania, no to wypadałoby coś zrobić w czerwcu, żeby nie dać się przykryć ani przez marsz Tuska 4 czerwca, ani przez jakąś konwencję programową Platformy, ani przez konwencję programową PiSu, ani przez jakieś wydarzenia Konfederacji. A taka konwencja, no ta konwencja suwerennej Polski z początku maja, to kosztowała mniej więcej 300 tysięcy złotych i z takimi wydatkami trzeba się liczyć, jeśli chce się zrobić coś, żeby się przebić do opinii publicznej. To jest koszt ekranu, streamingu, jakichś autokarów, jakiegoś cateringu. To są gigantyczne pieniądze, których oni nie mają i których braku nie mogą zniwelować właśnie przez, nie wiem, fantastyczne wyniki w mediach społecznościowych, bo Szymon Hołownia był w tym bardzo dobry w okresie swojej kampanii wyborczej, ale teraz ci więksi gracze też się ogarnęli i są w tym lepsi.
A on się opatrzył.
A on się już trochę opatrzył. Mamy też gwiazdę Sławomira Mencena, który też zżera część czasu antenowego w internecie, więc trudno będzie nadgonić w taki sposób. Więc no, co tu dużo mówić, jest dość biednie w kasie Polski 2050 i trudno oczekiwać, że będzie na bogato ta kampania.
No dobra, słuchajcie, to czas podsumować. I nie wiem, no może poszukać jakichś dobrych wiadomości. Ja sobie wynotowałem, trochę podsumowując te moje pierwsze punkty i zbierając to z tej naszej rozmowy. Mamy bardzo trudną grupę docelową, tych wyborców, do których ciężko jest się przebić i którzy są mało zainteresowani. Mamy bardzo trudne środowisko medialne, które nie pomaga temu ugrupowaniu. Mamy mało środków, więc są zależni od tego, jak będą opowiadani, bo sami nie są w stanie tak naprawdę narzucić tej opowieści. I wreszcie mamy mało miejsca na scenie politycznej, bo z jednej strony jest polaryzacja, a z drugiej strony są dosyć wyraziste oferty programowe i od strony narodowo liberalnej i od strony lewicowej, więc jakby kwadrat, w którym musi się zmieścić trzecia droga, nie jest wielki. Do tego mamy niespójność, tak programową, jak personalną, niejasność, nie do końca rozumiemy, jaki jest ten konkretny, rzeczywisty program, czy jakie są rzeczywiste postulaty i w tym wszystkim jest dosyć mało emocji. No brzmi to fatalnie, słuchajcie. A z drugiej strony, tak jak powiedziała Joanna, na tym etapie wydaje się, że od wyniku trzeciej drogi może zależeć to, czy opozycja przejmie władzę. Ty powiedziałeś, że Donald Tusk zdaje się nie rozumieć, że od wyniku trzeciej drogi wiele zależy. Myślę, że tak nie jest. Myślę, że wszyscy bardzo dobrze sobie z tego zdają sprawę. Natomiast cały czas jednak jesteśmy w rzeczywistości, choć nikt o tym nie mówi, jednolistowej, cały czas jest parcie na to, żeby zasać jednak tą ofertę programową, ten PSL i tego Hołownię i wciągnąć ich na tą jedną listę. Żeby do tego nie doszło i żeby to się dobrze skończyło dla opozycji, ta trzecia droga musi chyba bardzo szybko wymyślić się na nowo i opowiedzieć Polakom, światu i nam, o co z nimi chodzi i jakim cudem oni mają z jednej strony utrzymać tych wyborców, a z drugiej strony zdobyć nowych. To znaczy na jakiej emocji, na jakim programie, na jakim pomyśle oni chcą się zbudować, bo jak nie będą się budować, to będą powoli tracić.
Tak, bo tutaj rzeczywiście jest tak, że wydaje się, że sporo zależy od Donalda Tuska, tak jak w zeszłym roku rozmawialiśmy o lewicy i w momencie, kiedy on przez ileś miesięcy ich bardzo ostro atakował i krytykował, oni tracili w sondażach i trochę mieliśmy tak z tyłu głowy, a może nawet mówiliśmy wprost, że los lewicy zależy od tego, na ile Donald Tusk będzie ich atakował, czy nie atakował. I teraz trochę też jest tak, że los tej trzeciej drogi zależy od tego, czy Donald Tusk da im trochę przestrzeni a trochę nie. A z drugiej strony też tak naprawdę to przede wszystkim zależy od polityków trzeciej drogi, a nie od Donalda Tuska i to oni muszą się zdefiniować i to oni muszą wymyślić coś, żeby zagrać na emocjach. Tutaj te emocje są kluczowe, bo jeżeli nie porwą z jakąś emocją wyborców, to nie utrzymają tego swojego całkiem dobrego obecnie wyniku sondażowego.
Ja myślę, że tak naprawdę najlepszą wiadomością trzeciej drogi jest, że mimo tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, to cały czas oni utrzymują przyzwoity wynik wyborczy.
Tak, ale to nie jest cały czas, tylko to jest kilkanaście dni raptem i w dodatku, jak się spojrzy na ten wykres na portalu e-wybory, do którego czasem się odwołujemy, no to tam jest spadek, jeśli chodzi o trzecią drogę. Natomiast my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, ponieważ ta nazwa i świadomość, że jest coś takiego jak trzecia droga, nie przebiła się pewnie jeszcze do wszystkich wyborców, że nie opatrzyła się, nie utwardziła się w tych badaniach opinii publicznej, więc my więcej będziemy wiedzieli pewnie w połowie czerwca już po tym marszu Koalicji Obywatelskiej, marszu Donalda Tuska i wtedy też może dojść do kilku wydarzeń, które mogą trzeciej drodze pomóc lub ją zablokować. Myślę tutaj o jakimś sygnale ze strony Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej, no bo jednym z problemów trzeciej drogi jest to, o czym nie mówiliśmy, a co widać w mediach społecznościowych, to jest żywiołowa nienawiść do niej ze strony części wyborców Platformy Obywatelskiej. Czasem ma się wrażenie przy lekturze tych komentarzy, że Szymon Hołownia jest większym wrogiem Donalda Tuska niż Jarosław Kaczyński. I nie wiem, na ile to jest kontrolowalne przez Donalda Tuska, na ile to są po prostu emocje tych wyborców wyrażane takimi słowami, ale rzeczywiście, tak jak Aśka mówiła, trudno powiedzieć, żeby powszechne było przekonanie po stronie wyborców Koalicji Obywatelskiej, że trzecia droga jest po cokolwiek potrzebna. I nie ma, nie widać w każdym razie przekonania, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz sięgają po jakichś wyborców, którzy na platformę, na listę nawet Koalicji Obywatelskiej nigdy by nie zagłosowali i że w związku z tym podnoszą wynik opozycji jako całości i ułatwiają pokonanie PiSu. Myślę, że taką świadomość ma Donald Tusk, ale zarazem stara się sprawdzić, czy nie uda się zepchnąć w międzyczasie pod próg trzeciej drogi i zmusić ją do tego, żeby przyszła do niego, co otworzyłoby z kolei również prawdopodobnie możliwość rozmowy z lewicą i stworzyć w ten sposób jedną wspólną listę Donalda Tuska. Jeśli to się nie uda, to wyobrażam sobie, że Donald Tusk może otworzyć się znowu, poprawić relacje z trzecią drogą. Jakimś wyrazem, jakimś objawem tego byłoby na przykład ogłoszenie z pompą paktu senackiego. O pakcie senackim słyszymy od pół roku mniej więcej, że negocjacje trwają, że są żmudne, że coś tam. Ale wciąż nie ma ogłoszenia. A byłby to jakiś sygnał dla wyborców, że po stronie opozycji doszło do jakiejś refleksji, że opozycja jest w stanie się dogadać w jakiejś sprawie. Włodzimierz Czarzasty z kolei, o którym tutaj nie rozmawialiśmy, chodzi po liderach opozycyjnych i prosi o to, żeby podpisać deklarację o wspólnych. Również tego się nie udało zmaterializować.
Wydaje mi się, że do tej układanki są dwa klucze. To znaczy jeden jest taki, że ta trzecia droga jednak musi się ogarnąć i musi pokazać swoją użyteczność dla tej strony opozycyjnej. I cały czas mam wrażenie, że to się nie do końca udaje. Z jednej strony wszyscy wiemy, dlaczego to jest ważne, a z drugiej strony to jest słabo opowiedziane. A z drugiej strony w momencie, kiedy to się wydarzy, to jest ten moment, kiedy rzeczywiście przychodzi Donald Tusk i wyciąga rękę. I to nie jest tak, że to wszystko zależy od Tuska, albo nic nie zależy od Tuska, że wszystko zależy od Hołowni, nic nie zależy od Hołowni i tak dalej. Chodzi o to, że jedni muszą pokazać, że są przydatni i potrzebni, drudzy muszą pokazać, że chcą razem te wybory wygrać i wtedy to może dać jakąś pozytywną energię, bo na tym etapie, tak jak o tym rozmawiamy, tak jak sobie o tym myśleliśmy przed tą rozmową, to niewiele widać dobrych znaków, niewiele widać pozytywnych jakichś przesłanek, które by sugerowały, że trzecia droga utoruje drogę opozycji do wygranych wyborów. Joanno, Wojtku, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki.
A na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Łączymy siły z warszawskim Barem Studio i we czwartek 25 maja, czyli jutro, zapraszamy naszych sympatyków, krytyków i słuchaczy na spotkanie. Wydarzenie to będzie miało charakter nieformalny i niezobowiązujący. Chętnie na nim wysłuchamy waszych opinii o nasłuchu. Wydaje nam się, że będzie to tweet-up, ale jako, że nie do końca wiemy, tak jak tu siedzimy, co to właściwie jest tweet-up, to ta sprawa się rozstrzygnie jutro od 19 na placu Defilad w Barze Studio. Zapraszamy serdecznie. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.